Cześć, tu Borg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewin. Co tym razem, Michale?
Tym razem będzie kultowo. Wracamy do filmów niezaprzeczenie kultowych. Będzie to przy okazji film, który tak naprawdę nie urzekł mnie od pierwszego razu. Mówimy o Blade Runnerze z 1982 roku. Dzieło Ridleya Scotta, adaptacja dość luźna książki znowu Philipa K. Dicka.
Bardzo popularny autor science fiction, jeśli chodzi o realizację.
Tak, i w roli ultra popularny wtedy Harrison Ford.
Harrison Ford, wyjątkowo nie Arnie.
Tak, tyle.
Harrison Ford, który właśnie był na szczycie kariery po Gwiezdnych Wojnach, po dwóch chyba, czy po jednych? Oto pytanie.
Imperium już było, jeszcze grał w takich filmach typu Frantic, dosyć popularnych i tak dalej. Także już sobie grywał, już był rozpoznawalny.
Już bardzo, bardzo rozpoznawalna persona. Ojejku, no rzeczywiście, mówisz, że ten film cię nie urzekł od pierwszego razu. Ja nawet nie pamiętam, gdzie ja ten film widziałem.
Telewizja Polska miała kiedyś swojego czasu taki cykl 100 filmów na stulecie kina. Kiedy miał 100 lat, w 95 roku to było, miała 100 lat, odkąd pociąg wjechał na stację u braci Lumière. I z tej okazji telewizja wybrała tam 100 filmów. Najlepiej zapamiętałem właśnie Blade Runnera i chyba dwa dobre filmy Chaplina, czyli Dzisiejsze Czasy i Dyktator. Ale akurat Blade Runner, i pamiętam, że to był albo pierwszy, albo jeden z pierwszych filmów. Blade Runner to nie jest coś, co można było znaleźć w wypożyczaniach. Coś, co raczej słabo chodziło na piratach, gdzieś tam na kasetach krążyło między domami, bo podejrzewam, większość ludzi była tak przytłoczona tym filmem jak ja wtedy. Więc film no, nie chodził gdzieś tam po drugim obiegu, ani po pierwszym. No więc ja byłem cieszony, słyszałem o tym, gdzieś mi się to przewinęło, jak czytałem jakieś rzeczy, pewnie jakieś recenzje syndykatu albo czegoś takiego, jakiejś innej takiej gry w jakimś pisemku growym. Więc myślę, o kurczę, Blade Runner, to ten super, super mega fajny film, ten super mega fajny film przyszłościowej akcji super science fiction. No to sobie wreszcie obejrzę, więc siadam o tej 20 i oglądam ten film. No i Blade Runner, 2 godziny później koniec filmu. I tak sobie oglądam Blade Runnera. Nie urzekł mnie. Ale jest to film specyficzny i to jest film, do którego jakby nie mam do siebie pretensji, że mnie wtedy nie urzekł, mnie 15-letniego.
To w ogóle powiem ci, że że pamiętasz, kiedy go widziałeś pierwszy raz, nawet jestem zaskoczony. Ja nie pamiętam. Natomiast wiem, że widziałem go w telewizji więcej niż raz, bo on się bardzo możliwe, że później trochę częściej pojawiał, albo też weszła kablówka i zaczęliśmy mieć więcej kanałów. To, że ten film cię nie urzekł, to mnie nie dziwi. No po pierwsze musimy w ogóle zaznaczyć, że tak naprawdę jeśli chodzi o Blade Runnera, to jest podobnież 8 wersji tego filmu.
Może tak być, z czego co najmniej 2 są ostateczne i reżyserskie.
Tak, tak. Ale generalnie te wszystkie 8 części można podzielić na takie dwie główne.
Za chwilę pewnie poleci jakiś spoiler, więc uważajcie.
Tak, no spoiler do Blade Runnera, no okej, dobra, powiedzmy. Generalnie jeśli chodzi o 2 wersje...
Ale tylko do niektórych wersji, do innych to nie jest.
No w sumie tak może być. Generalnie będziemy tutaj omawiać raczej 2 wersje, czyli tą wersję europejską, wersję kinowo-telewizyjną, która charakteryzuje się 2 rzeczami. Po pierwsze ma więcej krwi i cycków niż wersja amerykańska, bo wiadomo, że w Ameryce to ciężko było z pokazywaniem nagości i brutalności na początku lat 80. A po drugie ma słynny voice-over Harrisona Forda. Skąd się wziął, to zaraz powiemy. I'd quit because I'd had a belly full of killing. But then I'd rather be a killer than a victim. And that's exactly what Bryant's threat about little people meant. Natomiast druga wersja, taka dosyć popularna, to jest wersja z 2007 roku i to jest definitywnie, ostatecznie najbardziej reżyserska wersja.
To jest też taka najbardziej surowa z tych wersji, tak. która jest obrana z części rzeczy, które wytłumaczał wtedy Harrison Ford za kadr.
Tak, to jest taka wersja, która jest jak gdyby tą wyrazem już tej takiej ostatecznej wizji reżysera, która podobnież mu się zmieniła w ciągu iluś tam lat, także to nie jest tak na końcu to samo, co było na początku. Ta wizja mu się o dziwo zmieniła i ona nie ma po pierwsze tego voice-overu. A po drugie nie ma jedną scenę czy 2 sceny, a znowu nie ma, ma też inne zakończenie.
Ono się tam runtime chyba o 7 minut już, więc tak. to jest trochę.
Jest trochę dodanych scen, jest usunięte zakończenie. Okej. Zacznijmy od tej pierwszej wersji i tutaj muszę powiedzieć, że nie dziwię ci się, że ta wersja mogła do ciebie do końca nie przemawiać, bo tą wersję się ogląda mniej więcej jak Sokoła Maltańskiego. Mm-hmm. To jest, w tej wersji to jest tak naprawdę totalny film noir. Mm-hmm. To taki kurde klasyczny, wyszło im to trochę przypadkiem, wydaje mi się. Znaczy, nie przypadkiem ten film jest cały taki atmosferyczny, trochę jak filmy noir,
ale... To jest ewidentnie wzorowane na tych filmach.
Ale dodanie tego voice-overu detektywa, który mówi, to jest 100% w tym momencie, bo bez voice-overu to jest film, który rzeczywiście bardzo nawiązuje estetyką, sposobem świecenia, jak on wygląda i w ogóle tym to się dzieje też.
I tak, ten zakadr, który w tych filmach z latach 30. nawiązuje z kolei do tych powieści groszowych, z których tamte filmy się wywodzą, więc tutaj już robimy już podwójny przeskok.
Także być może po prostu taka bijąca tego filmu trochę bym powiedział no starość tak naprawdę, bo to tak się bardziej kojarzyło z czarno-białym kinem z lat 50., tak, co nie?
Więc może to jest trochę... Jest ta gęsta muzyka, tutaj wprawdzie ten saksofon i te jazzowe rzeczy występuje syntezator, chociaż też nie zawsze, bo i te instrumenty też słychać, ale muzyka też jest gęsta i ogólnie cały ten film jest gęsty jak wszyscy diabli.
Dużo dymu. Jest naprawdę dużo.
Nie, atmosfera jest gęsta i to też czuć jakby w pacingu, czyli w tempie tego filmu.
Natomiast wersja współczesna, jeśli o to chodzi, to jest bardzo się podobna, ale zabranie tego głosu Harrisona Forda powoduje, że jest to w tym momencie taki film. Jak ktoś oglądał nowego Blade Runnera, to wie, jak wygląda ten stary Blade Runner bez voice-overu. To jest po prostu film, który się praktycznie nie toczy, on sobie tak
płynie. On jakby, no, tak jak mówię, że wyszedł film noir, ale generalnie podejrzewam, że Blade Runner i Ridley Scott bardziej się wzorowały na europejskim kinie takim arthouse'owym, gdzie bohater się snuje, w filmie dzieją się może 3-4 rzeczy na krzyż, nie? Ale film jakby próbuje coś powiedzieć, a przynajmniej wpalić ludzi w klimat. Bo to generalnie nie jest film, który opierałby się na scenariuszu, bo to naprawdę się dzieją 3 rzeczy na krzyż. Tak. W tym scenariuszu to jest tak zwany vibes movie, to jest takie pojęcie może bardzo popularne, ale on oddziałuje na nas jakby swoim klimatem, a troszkę mniej jakby historią. Nie? Historia jest na tyle jakby nie uboga, tylko oszczędnie opowiedziana, że można sobie podłożyć w zasadzie do niej każde znaczenie, które sobie myśli. Ale to może blisko.
Głównie końca. W tym filmie bohater idzie, chodzi, idzie, siedzi albo patrzy tak naprawdę.
Może ze dwa razy w filmie
strzela. Jest tam rzeczywiście dwa razy, dwie, trzy jakieś tam sceny akcji. Natomiast jeszcze tego voice-overu, to on został dodany po próbnych pokazach tego filmu, gdzie okazało się, że nikt nie rozumie, o co chodzi w tym filmie. I ja tutaj wspomniałem właśnie Michałowi przed rozpoczęciem nagrania, że to w sumie ma sens, że nikt nie rozumiał, o co chodzi w tym filmie, bo jak ten film wyszedł na początku lat 80., no to teraz jak się ogląda ten film, to się ma przed oczyma całą popkulturę cyberpunkową. I naprawdę niewiele trzeba, żeby ten film zrozumieć, ale on
prawie każdy film, który gdzieś tam jest osadzony w cyberpunku, a japońskie to już zwłaszcza, czerpie z tego filmu. Żaden film prawdopodobnie nie miał tyle wpływu na japońskie kino, co ten właśnie, przynajmniej z zachodu.
Także jak cokolwiek się oglądało cyberpunkowego, to się wie, o co chodzi.
Ale oglądało Cień Blade Runnera.
Tak, ale jak ktoś oglądał na początku lat 80., to rzeczywiście mógł sobie włączyć bez tego voice-overa i tak sobie myśleć, what the fuck?
No dokładnie.
Jakiś ziomek idzie po jakiejś ulicy, pada deszcz, tutaj jakiś samolot.
Gadam bez przerwy, no dobra, no nie wiem. Podejrzewam, że mogło faktycznie tak być, że dali ten voice-over, żeby Amerykanie mieli jakiś chociaż punkt zaczepienia w tym filmie, uznali, że Europejczycy pewnie nie będą tego potrzebowali, bo nie są przyzwyczajeni do francuskich filmów, w których bohater się snuje.
Tak.
Więc uznali, że Europejczycy tam, oni tam są inni, oni tam żyją w sztuce i tak dalej. Każdy z nich to Francuz w berecie i w paściastej koszulce, więc to zrozumie. Ale a Amerykanom to trzeba podpowiedzieć detektywem z zakadu.
No i w sumie fajnie, bo szczerze, no Michał, no bądźmy szczerzy, ten cały lore tego filmu, to znasz z tego voice-overa. Mhm. Jest bardzo fajnie zobaczyć sobie teraz wersję 2007, żeby się tak zanurzyć w tym świecie, tak organicznie, żeby go chłonąć tą muzyką, obrazem i w ogóle tym, jaką się ten ziomek snuje, ale tylko dzięki temu ci się tak to przyjemnie ogląda, że wiesz, co on widzi, bo on ci kiedyś o tym powiedział.
Wiesz, co się dzieje, albo czytam na internecie jakieś analizy, ktoś coś dopowiedział coś z książki i jakby ten lore do nas się sączy z każdego miejsca, tylko nie z filmu. Nie?
Tak.
Z filmu się sączy klimat, ale niekoniecznie lore.
Tak, z filmu się tylko klimat, nawet nie za dużo akcji, a także jeśli... ja myślę, że być może jacyś puryści powiedzą, że nie, to trzeba obejrzeć teraz tą finalną wersję tego, tego filmu.
Za 10 lat pewnie będzie jakaś nowa.
Bardzo możliwe, ale ja myślę, że warto ten film zobaczyć na początku w tej wersji z voice-overem, no chyba, że się naprawdę wie, o co chodzi. Ale to nie jest to jakaś... Dużo ludzi uważa, że ten voice-over zabił ten film, a ja osobiście, no reżyser był przecież przerażony, Harrison Ford podobnie specjalnie nagrywał głupim głosem to, żeby, nie daj Boże, nie dorzucili tego voice-overa, bo on, że tak powiem, na 20% wtedy nagrywał. A ja uważam, że nawet to spoko wyszło, sucho, bardzo sucho.
Znaczy no kilka rzeczy byłoby wtedy niedopowiedziane. Generalnie ten film jest zbudowany z niedopowiedzeń, ale na przykład z tego voice-overu się dowiadujemy, dlaczego Gaff, czyli ten policjant, którego gra Edward James Olmos, znany z Miami Vice, a później z Battlestara, dlaczego mówi takim dziwnym dialektem. I tam nawet w voice-overze pamiętam, bo chociaż teraz tego nie oglądałem, ale pamiętam z telewizji, że Harrison Ford nawet mówi, z jakich języków się składa ten dialekt, że to jest miks taki kreolski, kilku języków, niemieckiego, francuskiego, angielskiego i czegoś tam pewnie jeszcze. I Gaff jest nazywany Cyganem, czego nie ma w tym. Hmm? Nie wiem, czy to... Chyba mówi chyba na jego po prostu Gypsy.
Tak. Hmm? Okej, okay, no czy... Znaczy ja wiem, że są tam takie momenty w tym voice-overze, że są trochę bez sensu, bo on często mówi, znaczy często, czasami bohater mówi, co czuje i to już jest lekka przesada. To oczywiście jest lekka przesada, kiedy on mówi, widzicie, on taki chodzi, jest smutny, przestraszony i mówi, byłem smutny, przestraszony. Mm-hmm. To faktycznie jest już gruba przesada, to byśmy mogli powstrzymać z tym voice-overem. Szczególnie na zakończenie filmu po prostu wykłada całe swoje uczucia zupełnie bez sensu, bo Harrison Ford całkiem fajnie zagrał w tym filmie, widać, że tak powiem. Mm. Nawet jak na Harrisona Ford nawet według mnie bardzo dobrze zagrał, bo Harrison Ford nigdy nie był jakimś super wyrazistym aktorem, tylko miał takie swoje pajdy, prawda?
Takie trochę miny faktycznie.
Takie trochę miny, a tutaj naprawdę tak... No, Ciekawie zagrał, bo musiał jakieś takie uczucia wydobyć z siebie, właśnie smutku, jakiegoś takiego głębsze niż zwykle, jak Indiana Jones pys dostaje i robi głupią minę. Także w voice-overem dowiadujemy się dokładnie, co on czuje. Zupełnie niepotrzebnie, ale to, że ten voice-over pokazuje, opowiada nam o świecie, o lore, to jest jak najbardziej fajnie. Fabuła. Będzie chyba spoileru, jeśli będzie mieć fabuła.
Że nie będzie spoileru. Nawet jak ktoś zna fabułę tego filmu, to ten film nadal jakby tam ma wystarczająco dużo niedopowiedzeń w tym filmie, żeby sobie jeszcze wypełnić. Czy w tym filmie, u twojej wersji chociaż rozpada słowo Android? W moim chyba nie. Dlaczego ten film się po polsku nazywał Łowca Androidów? Znaczy wiem dlaczego, bo Dick, ale...
Wiem, gdzie pada, bo widziałem dzisiaj, sprawdzałem, gdzie pada to słowo i w mojej wersji nie ma, w twojej też nie ma. Istnieją wersje, gdzie na początku zamiast intra o tym, że ci
replikanci... Że tej karcie jest napisane.
Tej karcie z napisami, że zamiast tego wstępu, że oni tam, który jest teraz, że kim są replikatory?
Replikanci.
Replikanci, nie replikatory, to nie jest z tego, nie Gwiezdne Wrota. To była taka definicja słownikowa, że replikant, nieużywany android, nieużywany robot, to coś tam. Także to jest jak gdyby słowo, które w tym świecie zastąpiło słowo android. Więc być może tutaj stąd to było tłumaczenie, albo z drugiej strony nie wiedzieli co zrobić, bo Blade Runner to się kompletnie chyba nie da polski przetłumaczyć.
To ani nie pada w książce. Skąd to wyciągnęli, trudno powiedzieć.
Znaczy samo Blade Runner chyba pada w tym. Jest, Blade Runner samo pada, że potrzebujemy starego Blade Runnera. Gdzieś tam pada.
Znaczy w filmie, czy w
filmie,
książce?
W filmie.
W książce wydaje mi się, że nie.
W filmie
nie, no, filmie, tak. To jest wymyślone do filmu, w końcu jest to tytuł jakby, tak. Nie? Ale zastanawiam się, w książce, to jest chyba zaczepiające jakieś jeszcze inne książki.
Ja w ogóle nie wiem, co to znaczy. Każdy wie, kim jest Blade Runner, ale ja nie mam żadnego pojęcia, co to znaczy tak organicznie, po angielsku.
Ja coś kojarzę, że gdzieś była jakaś książka, w której przemytnicy jakby przemycali rzeczy zaawansowane, typu na przykład sprzęt medyczny. I oni przemycają skalpele i to są Blade Runnerzy. Ale...
Dalekie nawiązanie, nie wiadomo.
Powiem, że dobra, trzeba będzie to sprawdzić. Sprawdźcie sobie, bo ja to naprawdę słyszałem tak przelotnie, że to jest... Ale to i tak jest jedyny taki jakby w miarę uchwytny ślad, skąd teraz się wziął. Nie wiem, może są lepsze ślady. Dobra, jesteśmy w świecie. Przede wszystkim tytuł jest mylący dlatego i tylko chcę o tym powiedzieć, że on sugeruje, że ci replikanci są maszynami, nie są. To nie są maszyny, oni są dalece od maszyn. Nie są skonstruowani, są stworzeni, ale nie skonstruowani. Żyjemy w świecie, w którym korporacja, ona się nazywa Tyrell, stworzyła sztuczną istotę ludzką. Jest w stanie tworzyć sztucznych ludzi, oni są używani do najniebezpieczniejszych zadań, do zadań zagrażających życiu, do ciężkiej pracy. Są odpowiednikami robotów, tylko nie maszynami, tylko właśnie sztucznie, syntetycznie wytworzonymi ludźmi. Coś jak klony, podejrzewam, bo nawet mówią, że chyba coś było. Mówią na pewno o genetyce, więc jest to jakiś rodzaj klonów po prostu. Tam w tym nowym Blade Runnerze jest trochę więcej pokazane, jak oni są tworzeni i jak oni się rodzą.
No w tym Blade Runnerze na pewno oni są jakoś z jednej strony tworzeni przez genetykę, ale z drugiej strony też widzimy, że na przykład oczy ktoś tworzy jako takie osobne.
Tak, nie, ten cały J.F. Sebastian mówi, że on jest genetykiem i on tutaj pracował przy tworzeniu tych.
Także są takimi właśnie ludźmi stworzonymi trochę z części, trochę z genetyki.
Oni są na tyle perfekcyjnymi replikami osób, że nie da się normalnymi środkami odróżnić ich od ludzi.
I to jest według mnie trochę tam takie... Naciągane. To jest takie trochę naciągane, bo jednocześnie, żeby wykryć to, czy ktoś jest, czy nie jest tym replikantem, to należy wykonać specjalny test, w którym to się zadaje pytania mające budzić w tej osobie odpowiedź uczuciową, ponieważ
replikanci mają wszystkie aspekty człowieka z wyjątkiem uczuć, nie posiadają uczuć, nie są w stanie czuć. Dlatego trzeba wywołać w nim jakąś reakcję, którą u normalnego człowieka spowodowałaby uczucia, a urządzenie monitorując ruchy soczewki, tam rozszerzające się żyłki i tak dalej, monitoruje, czy to jest prawdziwe uczucie.
Przy czym bardzo ważne jest to, że...
On potrafi udawać, że coś czuje, ale nie jest w stanie na przykład opanować
Przy czym jest bardzo ważne, że oni nie czują uczuć nie dlatego, żeby nie mogli, bo fizycznie mogliby te uczucia odczuwać, tylko dlatego, że nie mają doświadczeń człowieka. Żyją tylko kilka lat i w ciągu tych kilku lat nie są w stanie zebrać, nie są w stanie zebrać takiej ilości, że tak powiem, wiedzy o świecie, o życiu, doświadczeń uczuciowych, że dlatego nie mają tych reakcji uczuciowych.
To jeszcze będzie, ale to może zacznijmy z filmu.
Natomiast powiem Ci, że tutaj jest trochę według mnie naciągane, bo z jednej strony trzeba ten test kilkudziesięciu pytań zrobić, a z drugiej strony te androidy mogą skakać, biegać, wkładać rękę do wrzątku, nie czują zimna, są mega odporne. W tym świecie wszystkie inne rzeczy, które są w ten sposób produkowane, bo są zwierzęta produkowane w ten sposób, są sztuczne.
Mają kody seryjne.
Mają numery seryjne.
Na usta węża był numer seryjny.
Tak, mają numery seryjne w każdą komórkę praktycznie wpisane.
Nie można im, nie wiem, wybić kodu kreskowego na czole albo coś takiego.
To jest, że tak powiem, musimy w tym świecie tutaj trochę zawiesić niewiarę. Żeby przyjąć ten fakt, ustalmy, że
są nieodróżnialni.
Są nieodróżnialni, chociaż sam wszystkie inne elementy tego świata wskazują na to, że można by spokojnie ich od ludzi odróżnić.
I androidy mają systemowo zaznaczone, że mogą żyć tylko 4 lata, potem umierają. Mogą żyć 4 lata, a później jest wyjaśnione, dlaczego tak jest. I to jest właśnie ten expiration date. Te androidy generalnie, replikanci sami też za bardzo nie wiedzą, kiedy upłynie ten czas. To też jest trochę dziwne, no ale...
No, mogą podejrzewać, że mniej więcej, tak?
No dobra, no ale to wystarczyłoby zobaczyć, policzyć, jak daleko pamięta w przeszłość.
Ale
nie?
Wydaje mi się, że...
To nie jest ta wersja jeszcze ze sztucznymi uczuciami, wspomnieniami.
Ale wydaje mi się, że oni, że to nie jest dokładnie 4 lata i koleś umiera, tylko to może być, wiesz, to jest narzędzie biologiczne. To prawdopodobnie może być 4 lata plus minus, nie wiem, kurde, miesiąc, tak? Do końca oni wiedzą. Właśnie, bo mamy tu do czynienia z czterema replikantami, którzy porwali jakiś tam statek kosmiczny, zabili
chyba 20 osób, czy ileś tam?
Tak, zabili dużo osób, wylądowali.
I statek znaleziono gdzieś tam, dryfował u wybrzeży i było pusto w środku, więc policja podejrzewa, że oni teraz są w mieście i chodzą po ulicach.
Tak naprawdę ich było na początku 6 i oni od razu próbowali się włamać do tej całej korporacji Taylora. Dwóch zginęło.
Zginęło, ktoś został zastrzelony, jeden się upiekł chyba na jakimś polu elektromagnetycznym.
Polu elektrycznym, no.
I teraz czwórka została na mieście. I to jest to dokładnie, co mówi bohaterowi, który zostaje zgarnięty z ulicy. Komendant policji, czy tam kapitan.
Tak, bo bohater jest byłym łowcą,
byłym Blade Runnerem. Istnieją w tym świecie łowcy specjalizujący się w łapaniu właśnie androidów. Odróżnianiu, są specjalizowani w tych testach, no i w kasowaniu tych androidów, które już są po tej dacie ważności.
Tak, bo generalnie jest taka dziwna zasada, że androidy mogą tylko żyć poza planetą Ziemią. Jak są na planecie Ziemi, to się ich właśnie odławia i likwiduje. Dlaczego akurat na Ziemi nie mogą, a wszędzie inni mogą? Znaczy, jest powiedziane, że był jakiś bunt tych replikantów, ale on też był właśnie na koloniach. Także, ale okej, powiedzmy, że ludzkość chce się czuć bezpieczna. Bohaterem jest Decker?
Descartes. To jest jego pełne nazwisko. Który jest właśnie takim detektywem. Kiedyś był w policji takim Blade Runnerem, pracował w policji, a teraz jest sobie takim detektywem właśnie noirowym z lat 30., który przyjmuje zlecenia i generalnie, a jak nie ma zleceń, to stoi na ulicy w deszczu i je sobie chińszczyznę tutaj ze stoiska.
Dokładnie.
Wszędzie
pada deszcz. Ja dzisiaj gdzieś tam sobie przeczytałem, że ten deszcz padał szczególnie między innymi po to, żeby nie było widać, jak tandetnie zostały zrobione te
dekoracje w tle.
Dekoracje w tle, bo one były zrobione dosyć podobnie niskimi kosztami. W związku z tym deszcz, ciemność, piękne oświetlenie też między innymi miało to maskować. No i pięknie maskuje, bo tam po prostu te przestrzenie są przespaniałe. Naszego detektywa wzywa taki typowy noirowy kapitan policji. Mm-hmm. Normalnie jakby go wyciągnąć, kurczę, z filmu z lat, nie wiem, 30., 50., to by to dokładnie wyglądał. I mówi mu, że ma propozycję nie do odrzucenia. Musisz złapać tych ziomków, bo twój następca leży już pod kroplówką i oddycha za niego maszyna.
To była pierwsza scena zresztą filmu, w której on wykonuje właśnie test na takim gościu, który nazywa się Leon Kowalski. I niedawno był zatrudniony w tej korporacji gdzieś tam na jakimś niskim stanowisku i przeprowadzają mu testy. Leon w którymś momencie wyciąga gana i załatwia go tą metodą Hanna Solo spod stołu. Jakby co, to tamten strzelił pierwszy. Tak, więc on tam załatwił go i zbiegł jeszcze na to wszystko.
Tak, to jest ten. Mamy właśnie tych czterech replikantów. Mamy tego takiego Leona, silnego ziomka, co normalnie podnosi jakieś ciężary. Mamy laskę, która jest zabójczynią.
Tak, ona się nazywa Żora i była właśnie takim asasyn droidem.
Tak. Mamy podstawowy model seksualny.
Podstawowy model rozrywkowy.
Rozrywkowy, tak. No i mamy takiego super hiper żołnierza, najbardziej inteligentnego, najbardziej tutaj wypaśnego, którego gra
Rutger Hauer. Roy Batty nazywa się ten android. Gdzieś tam była jakaś taka teoria, że androidy nie powinny mieć nazwisk, bo po co im nazwiska, prawda? Mogą mieć imiona, jakieś tam dezygnacje, ale Batty ma jako jedyny ma nazwisko. To jakby, no nie wiem, może pokazuje, że on jest jakoś wyjątkowy. Ktoś gdzieś tam zasugerował, że może dlatego, że on był w wojsku, a może są jakieś dziwne przepisy w wojsku, że trzeba by nadać nazwisko, no nie wiem.
No bardzo możliwe, że po prostu no działał jakoś tak szerzej.
Nie, szukałem jakichś super głębokich znaczy, bo ten film naprawdę ma tyle jakby luk, żeby każdy mógł sobie dowolne znaczenie wpisać.
Ten film,
więc spokojnie.
Tak. Pamiętajmy o tym, że w wersji mega reżyserskiej po prostu się snujemy, tak? I nawet dużo rzeczy, które teraz mówimy, to tak są gdzieś tam wymyślone, domyślone, pokazane, zauważone. Mhm.
Ale generalnie w tym filmie jest coś takiego, że ludzie generalnie zwracają się do nich po nazwisku, a androidy mają imiona, nie? Także później ta cała Rachel też nie ma nazwiska.
Też nie ma. Właśnie, Rachel to jest...
To znaczy spokojnie, bo to jeszcze wiesz...
Ale nie, bo to bardzo szybko się...
Bardzo szybko się rozwija,
bo między tym wydarzeniem, a kolejnym wydarzeniem
nie dzieje się prawie nic.
Nie dzieje się prawie nic.
On, kapitan mu to mówi, że przede wszystkim masz się zgodzić na to, bo jak nie, to tutaj będziemy ci utrudniać życie. On mówi coś takiego, że albo jesteś jednym z nas, albo jesteś jednym z tych malutkich ludzi.
Jesteś
pionkiem, generalnie. Tam jest jakby ten. Też czytałem gdzieś tam, że ludzie dociekali, dlaczego on w ogóle się zgadza na to coś takiego. Nie? Jaki ten policjant ma władzę nad nim, że może mu kazać coś.
No Jezu, on jest detektywem. Nie,
jest policjantem.
To może po prostu, kurde, mu...
Jest teoria, to jest z książki prawdopodobnie. W książce jest trochę więcej powiedziane o tym świecie. W książce jest powiedziane, że była jakaś super gigantyczna wojna, która zniszczyła kompletnie całe środowisko na Ziemi. Nie ma już naturalnie żyjących zwierząt, praktycznie w ogóle. Dlatego te wszystkie zwierzęta, które są, to są sztuczne. Tam jest ta scena, kiedy on przychodzi i przebiega struś na przykład. Nie? Ten struś też jest sztucznie stworzony. Czy tam wąż, czy cokolwiek innego, czy sowa. Tam się nawet wręcz pojawia, chyba z pierwszych w ogóle użyć tego słowa, ekobójstwo. Czyli to, że ludzie zabili kompletnie tę planetę. I generalnie, i to mi nawet pasuje do tego filmu, że ten świat w tym filmie jest światem porzuconym. Ponieważ w książce jest zasugerowane, że wszyscy ludzie, którzy byli coś warci, wszyscy, którzy byli zdolni, którzy byli sprawni, którzy nie mieli mutacji, nie mieli jakichś chorób, polecieli w kosmos kolonizować świat, i Ziemia jest porzuconym światem.
Tutaj nawet jest też tak powiedziane Sebastian.
On mówi nawet, że on też poleciał w kosmos i składał podania, ale go odrzucają, bo ma wadę genetyczną.
Tak, także większość ludzi już jest, tak powiem, na tych planetach zewnętrznych, ale nawet nie wchodzą w ten science fiction. On jest detektywem, oni są policjantami, mogą mu totalnie utrudnić życie.
Jasne, tylko mówię ci, że to mi pasuje z tym, co jest w książce, nie? Że generalnie tutaj każdy.
Ale wiesz,
że
to jest znowu dokładaniem loru sobie do, wiesz...
Ten lor jest przynajmniej jakoś książkowo osadzony, nie? Czyli ci ludzie na ulicach, wszyscy ci ludzie, którzy tam się mieją, są generalnie bezużyteczni, więc albo będziesz pożyteczny, albo cię nie ma, nie?
To prawda, bo tam na ulicach biegają jakieś trochę mutanty trochę.
Tak, każdy ma jakąś chorobę genetyczną.
Tak. To jest rzeczywiście
problem. To są ci ludzie, którzy faktycznie już nie byli na tyle przydatni, żeby polecieć w kosmos.
I jejku, no tak. No i,
no i oni policjant... mówią, że ci zbiegi androidzi to jest w ogóle Nexus 6 i przywódca, to w ogóle taki mega Nexus 6. To jest ten super nowoczesny android replikant, którego nie można w ogóle użytkować na Ziemi. I trzeba ich teraz znaleźć. I oni są, tak, policjant chyba też jest świadom, że oni bardzo ciężko ich wykryć testem. Tamten próbował i dostał kulę. Więc trzeba z nimi pogadać i w firmie, która produkuje replikantów w Tyrellu, w tej gigantycznej piramidzie trudnej do przeoczenia na środku miasta, mają jednego takiego Nexusa, którego mają swoje w firmie i masz go sprawdzić i się zorientować, jak tam wygląda badanie tych modeli. Więc jedzie od razu do tej piramidy, wjeżdża z taką epicką windą, tą epicko skonstruowaną i super detalami zrobioną piramidę.
I spotyka tam szefa, Tylera, ziomka z wielkimi okularami.
Gościu z okularami, który ważą 10 kg.
Tak, tak, wielki
geniusz. Trzy różne ogniskowe. Bo...
Tak. I Tyler mówi mu, że na początku on by chciał zobaczyć wynik negatywny. On tutaj ma
sekretarkę swoją,
asystentkę Rachel, i żeby na niej było to sprawdzone. I my wcale nie od razu widzimy, że to jest, że ona wygląda i zachowuje się totalnie jak spoiler, tak?
Masz tutaj do czynienia z filmem noir. Kobiety się zachowywały w ten sposób. Okay, że one na zmianę były super zimne, a na drugie się okazuje, że są super wrażliwe. Nie?
No faktycznie, ona wygląda jak wyciągnięta.
Natomiast z tym paleniem, z tym wszystkim.
Tak.
To jest autentycznie powyciągane z filmu.
Nie wiem, czy zauważyłeś, że tej lasce się oczy świecą.
Każdemu prawie. Zwiątkiem do karda.
Tak.
Prawie każdy ma ten.
To ja właśnie czytałem, że właśnie to było takie, jak to było mega skomplikowane robione, że oni specjalnie świecili.
Kamera musi świecić dokładnie z tego światło musi świecić dokładnie z tego kąta kamery. Podejrzewam, że lustro musiał być półpropuszczalne przed kamerą. I takie pochylone.
Specjalna
tak jak się
technika,
robi teleprompter,
żeby
im
się oczy świeciły.
Tak jak się robi teleprompter, tylko w drugą stronę.
Ale w każdym razie on tam siada i robi ten test. I ten test trwa niespodziewanie długo. Na końcu właśnie przepraszają tą Rachel, wypraszają ją z pokoju i się on, Deckard mówi
i on podejrzewa, że nawet nie z testu, bo to wszystko się domyśli po prostu, nie? Ona jest androidem, prawda? Ona jest replikantką.
Tak, jemu coś nie pasowało. I się pyta ten właśnie Tyler, ile normalnie potrzeba pytań. Mhm. On mówi, nie ma zasady, tak kurde
on
kręci.
On mówi, że chyba między 20 a 40
na początku kręci, a potem mówi, że między 20 a 40, a tu ponad 100 musiał zadać. Mhm. Także było to bardzo nie do końca... Ten test chyba wyszedł, że tak powiem, decydująco.
Ale podejrzewam, że Deckard domyślił się po tym fakcie, że ten test nie jest konkluzywny, że coś jest na rzeczy. Bardziej się domyślił, niż wyszło to z testu.
Tak, też mi się tak wydaje. I okazuje się, że tutaj tajemnica polega, jest w tym ukryta, że ta Rachel jest prototypem, który ma wszczepione do głowy sztuczne wspomnienia, jakieś tam...
On w tym wypadku to był siostrzenicy
tego całego szefa korporacji, bo jak wcześniej wspominaliśmy, to, że oni nie mają uczuć, wynika z tego, że nie mają wspomnień.
Chodzi o to, że człowiek ma całe swoje życie, żeby wykształcić sobie uczucie, a oni jakby od razu są wrzuceni w życie i nie mają tego całego bagażu, który sprawia, że te nasze uczucia działają. A u nich nie działają, no bo nie mają się na czym oprzeć.
No i dlatego właśnie ta Rachel uczucia najwyraźniej posiada. No tak chyba możemy z tego wnioskować.
Tyler jeszcze mówi coś takiego, że wymyśliliśmy coś takiego, że te androidy mają ten... Androidy, cały czas mówię androidy, chociaż to nie działa. Replikanci mają tą swoją datę ważności 4 lata, ponieważ po 4 lata zaczyna im odbijać. Oni są świadomi tego. I dlatego oni ustawili ten czas, że oni mają umrzeć po 4 latach, zanim im odbije. Zazwyczaj.
Tak, bo...
Zazwyczaj i to wynika właśnie z braku tych uczuć. Oni mówią, że tu implantujemy w tych nowych modelach, już implantujemy sztuczne uczucia, że oni nawet jakby mogą nie wiedzieć, że są androidami i to wbrew pozorom sprawia, że są łatwiejsi do kontroli. Co jest śmieszne w tym filmie, bo ten film właśnie mówi, że ludzie są łatwiejsi do kontroli niż maszyny.
Im odbija dlatego, Michał, ponieważ są wrzucani w straszne...
No dokładnie, straszne rzeczy.
Gdyby człowiek, powiedzmy, w wieku tam 30 lat pojechał jakieś straszne rzeczy robić, to by mógł też może zaświrować, ale...
Kopać uran gołymi rękami albo coś takiego.
Też może zaświrować. Zresztą wiadomo, że żołnierze na przykład wracający z normalnych wojen też są sami bardzo, że tak powiem, chorzy od tego, co zobaczyli. Ale jak masz takiego androida, który tylko to widział i nie ma żadnej przeciwwagi, nie ma żadnej przeciwwagi, to wiadomo, że zaświruje. To wiadomo, że zaświruje. No i właśnie tak, nowy bezpieczniejszy model ma mieć już jakieś wbudowane wspomnienia.
I też Harrison Ford od razu się pyta, czy on w ogóle wie, że ona jest replikantką. I
że nie wie. Coś się tam dzieje?
On, tak, mówi, że ona się może domyśla, ale na pewno nie wie.
Tak.
Na pewno nikt jej nigdy nie mówił. Może się domyślać, ale nigdy jej nikt nie powiedział tego. Co się dalej dzieje? Dalej?
No już wiem, już wiem. Na pewno jest taka sytuacja, że Tyler wraca... Tyler, przepraszam bardzo.
Oni idą do tego mieszkania, w którym mieszkał ten cały Leon.
Tak.
Na początku. On potem zbiegł, ale no mieszkanie po nim zostało. Nawet na początku padaje
zapis. Znajdują jakieś tam zdjęcia, bo jest, podobnież ci replikanci bardzo chcą...
Bardzo chcą mieć przeszłość. Dlatego zbierają pamiątki, rzeczy, których nawet sami nie doświadczyli, ale zbierają pamiątki. W tym wypadku te zdjęcia.
I właśnie nad jednym z tych zdjęć znajduje się pewien znaczy znajdują zdjęcia i znajdują też jakąś takie łuski chyba. Takie łuski.
Łuska była w wannie, ktoś się mył tam w tej wannie i leży łuska.
I tutaj po dłuższym snuciu się po mieście i snuciu się w domu, i siedzeniu, wrząkaniu, piciu whisky, jedzeniu zupy.
To jest ewidentnie ciepło, nie mogę patrzeć na to.
Tutaj nasz główny bohater uruchamia taką specjalną maszynę. Podobnież z tego filmu.
Tak, ten film dał początek wszystkim tym kretyńskim
NCIS.
Filmom,
który
NCIS-ą, CSI-ą i innym wydatkom, który ktoś mówi tutaj powiększ mi ten kwadrat i enhance. I nagle się okazuje, że jak tak było w CSI-u w jednym odcinku, że gościu przychodził na kamerze przemysłowej, to powiększyli na tyle, żeby było widać jego oko i w jego oku odbił się kształt, który był poza kadrem.
Ba,
i z tego odbicia w jego oku ten wyizolowali obraz.
Ba, nawet można obracać pod kątem te zdjęcia.
Tak, to było z kolei w tym, we wrogu publicznym,
tak,
gdzie można zrobić 3D. I to też jest z tego filmu.
Jest z tego filmu. Jeszcze sobie można wyobrazić, że te zdjęcia w przyszłości...
To nie jest jakaś technologia dwuwymiarowa.
Są jakoś holograficznie zrobione.
To sobie
można jeszcze wyobrazić, że rzeczywiście to jest możliwe w tym świecie. To że to przeniknęło do tych policyjnych dram, to jest mega, mega zabawne. I także powiększanie zdjęć, obracanie zdjęć, to właśnie pochodzi z tego filmu Science Fiction.
Harrison Ford ma w domu takie specjalne urządzenie podpięte do telewizora, wygląda trochę jak VHS albo coś innego podobnego, które on tam wpuszcza to zdjęcie, a potem pokazuje mu się to zdjęcie na ekranie i Harrison mówi: powiększ kwadrat 37. Urządzenie powiększa zupełnie inny kwadrat niż powiedział, zazwyczaj. Potem przesuń teraz w lewo, stop, teraz w prawo, stop, teraz powiększ. Nie, teraz wróć. Wszystko, co robiłem dotychczas, było bez znaczenia. Teraz wyzumuj tam w tył. I tam generalnie on zbliża się najpierw na lustro, potem w lustrze
na pierwszym planie
facet, w lustrze jest odbity ktoś. Na drzwiach od szafy wisi taki szal, którego za bardzo nie widać, ale on jest prawdopodobnie z tych łusek. A nie, wąż był prawdziwy. No, okej. To jest taki szal, który mają tutaj te aktorki kamerytowe, mówiąc oględnie.
Tak.
A w rzeczywistości stripteaser.
Jakąś jeszcze kobietę na końcu
tak,
daje mu się wannie.
Tak, w wannie, potem mówi, teraz przesuń w lewo. I ewentualnie widać,
perspektywa się
zmienia.
Ale okej, to są holograficzne zdjęcia, tylko wydrukowane jakieś. Może jakaś maszyna oglądania tych zdjęć. On ma maszynę oglądania tych zdjęć, tak?
Tak, no to może są jakieś naprawdę holograficzne.
Może
one są wydrukowane tylko, żebyś widział, co jest na tych zdjęciach, a co jest na tej karcie, tak?
Tak, może być.
Może tak być. Może tak być.
W każdym razie on już widzi, że tutaj ma do czynienia właśnie z jakąś osobą występującą
tak,
w Rewi.
Tak, kobieta z takim tatuażem na twarzy.
Tak, z kobietą występującą w Rewi. Wie też, że to są jakieś łuski z szalu udaje się, więc są takie typowe cyberpunkowe. No w cyberpunku nawet jest taka lokacja chyba.
On najpierw idzie do takiej gościówki, która zna się na replikowanych zwierzętach.
Właśnie idzie do takiego targu, gdzie sprzedaje te zwierzęta. I ona właśnie tutaj bierze tą łuskę, robi sobie zoom, a tam jest numer oczywiście seryjny.
Oczywiście numer seryjny na każdy. Nie wiem, czy każda łuska ma numer seryjny? Nie wiem, nie mam pojęcia.
A czemu nie, na jaką produkują sztucznie?
No ale każdą łuskę? Wąż narasta z tym?
Ja nie wiem, czy te właśnie zwierzęta nie są produkowane od razu tak...
To jest maszynowo drukowane?
Nigdy nie jest powiedziane właśnie, jak to powstaje, bo mówię ci na przykład...
W tym drugim już widać, ale w tym drugim...
W tym drugim oni bardziej biologicznie, ale w tym pierwszym na przykład... Później będzie ziomek, który oko produkuje osobno, tak? Mm-hmm. Czyli jak gdyby...
No w sumie racja. No ale może on produkuje, nie? Może produkuje projekt tego oka genetycznie.
Trudno
nie?
powiedzieć.
Może tylko je klonuje, żeby zobaczyć, jak działają.
W każdym razie Deckard już wie, że to ten ziomek, produkt lokalny, amerykański, to inny ziomek robił.
To inny ziomek produkuje tutaj zwierzęta.
No i ziomek mówi, po oczywiście przekonaniu
lekkim,
że to na takiego dobrego węża to tylko stać jakiś tam klub gdzieś tam w śródmieściu. Deckard tutaj idzie do klubu.
To jest lepsza dzielnica, bogaty klub w lepszej dzielnicy,
idzie do klubu. No, on idzie do tego baru, udaje jakiegoś takiego dziwnego ziomka.
A, udaje, że jest z jakichś związków tutaj zawodowych.
Tak. Tu widzimy jego detektywistyczną pracę.
Sprawdza warunki pracy i tak dalej.
Tak. No i spotyka tam właśnie tą jedną z tych replikantek. Ona ucieka, on ją goni. zabija ją w bardzo brutalny
sposób. Tak, i w przesadzie długiej scenie, w której ona przelatuje przez chyba 5 tafli szkła.
Tak, bardzo groteskowa scena śmierci. I na końcu widzimy, rzeczywiście na twarzy naszego bohatera, że on nie czuje się dobrze z zabijaniem tych replikantów, a w wersji z voice-overem...
Bohater mówi, ja nie czuję się dobrze z zabijaniem replikantów.
Skoro zabiłem replikanta, to dlaczego czuję się, jakbym zabił człowieka, czy coś takiego, mówi. Także tutaj już doskonale wiemy, że on się już z tym źle czuje. I być bardzo możliwe, że dlatego zupełnie tą robotę rzucił. Zabija tą dziewczynę, to widzi...
Widzi Leon, który gdzieś tam się czaił, pewnie czekał na nią albo
tak,
coś.
Tak, widzi to Leon i też chce go zlikwidować. Że tak powiem, za dużo czasu zajmuje się bawieniem swoją ofiarą i dzięki temu tutaj wpada Rachel, którą spotkał wcześniej. To jest ważne, że on ją wcześniej spotkał, skonfrontował się z nią, ona do niego tam przyszła i spytała się, dlaczego on twierdzi, że ona jest replikantką. On tam zobaczył, ona jest smutna, bo się popłakała, to powiedział, że nie, to był zły żart.
Ona powiedział wszystko dokładnie, jak to działa, że ma sztuczne wspomnienia od tej siostrzenicy,
że znał
jej trzy wspomnienia z przeszłości, tak. Nie wiem skąd, ale że znał, pewnie powiedział ten Tyrell, ale poza kadrem pewnie, no tak. Nie wiem, też takie trochę.
Z dokumentów się dowiedział być może...
Z dokumentów się dowiedział, no, że tam jest trochę niespójność, bo on przywołał tam wspomnienie z takim pająkiem, który miał tam pomarańczowo-zielony kolor czy jakoś tak, ale pamiętam, że jedno z tych pytań było o czymś pomarańczowo-zielonym. I dokładnie, tam Orange Body, Green Legs, czy odwrotnie. I to padało już w tych pytaniach, które on zadawał. Także tu jest trochę, moim zdaniem, niespójność.
Ale w każdym razie udowodnił na początku jej, że jest robotem, po czym jak ona się popłakała, to powiedział, że zdobał.
Nie, wcale nie, to tak żartowałem. Jestem taki tu ze mnie śmieszek, heheszek.
Tak, ona poszła, tak powiem, smutna, opuściła jego lokal. A on jak pojechał tej laski z wężem szukać, to postanowił sobie zadzwonić do tej właśnie Rachel, żeby ją na piwko zaprosić.
Tak, na drink.
Bo właśnie przed chwilą powiedział jej, że jest robotem, doprowadził ją
tak,
do
płaczu. Tak, tam się tu fajnie rozmawiało, pomyślałem, że pójdziemy na drinki.
I ona powiedziała, że nie przyjdzie, ale okazało się, że jednak przyszła. I
akurat zobaczyła, jak się szarpią z Leonem.
I dlatego właśnie uratowała tego naszego detektywa, strzelając Leonowi głowę.
Tak.
Także...
Z tego pistoletu, który Leon najpierw wyrwał mu z ręki i rzucił gdzieś tam w tło.
Także w tym momencie jesteśmy już, tak powiem, w momencie, w którym oni są razem, jadą wspólnie do mieszkania. Tam ten cały Deckard popularne nazwisko chyba jest w dużych filmach.
Deckard był w wielu miejscach, no ale właśnie. Deckard
tam cały oczywiście pobity, leży, połamany, a Rachel gra mu na pianinie.
Mhm. Które ten Deckard też ma w mieszkaniu, chociaż nie, chyba grał w coś, więc
gra. I sobie tam siedzą, rozmawiają, zero chemii.
Kompletne
zero chemii, później następuje awkward scena seksu. Nie seksu, nie pokazują.
Sugestia,
nic nie pokazują, ale to takie to kurde...
No dokładnie, mam tu dwie postacie, które kompletnie nie mają uczuć, nie?
Tak.
Z różnych powodów, a czasem z tych samych powodów nie mają uczuć, ale...
Jest to, według mnie jest to jakieś mega dziwne. Na dzisiejsze czasy to takie rzeczy, ale z drugiej strony to jest świat przyszłości, która jest brudna, brutalna
to
i zła.
To jest neo-noir połączony z europejskim kinem arthouse'owym. Tutaj takie rzeczy się dzieją.
Takie dzieją w każdym razie, oni tam się...
To jest narzędzie scenariuszowe. Tak mówisz, żebyś polskiego kina nie oglądał nigdy.
Dobra.
Ale to jest narzędzie scenariuszowe.
W każdym razie po prostu są tacy zniszczeni życiem, że postanawiają się spiknąć razem chyba.
Tak.
On nie ma uczuć, ona nie ma uczuć. Jednocześnie są z kraju chyba załamania nerwowego i więc się lądują razem w łóżku, a na górze przylatuje jakaś japońska reklama i pewnie dziwne dźwięki lecą, bo to film jest w ogóle bardzo atmosferyczny. Okej. Z drugiej strony jednak pozostałe dwa androidy cały czas szukają dojścia do tego Tylera.
Bo oni cały czas próbują się dostać do Tylera i to nawet już policja wie, bo oni prawdopodobnie, tak jak mówią, prawdopodobnie chcieli się zatrudnić jako jacyś niscy rangą pracownicy tej korporacji, żeby gdzieś tam się próbować przeniknąć. I dlatego właśnie na początku sprawdzano wszystkich pracowników, w tym Leona, ile on właśnie wpadł na tym badaniu.
Tam po kilku próbach, żeby tam nie przedłużyć opisu fabuły, po kilku próbach udaje im się dotrzeć za pomocą tej właśnie ładnej replikantki do Sebastiana.
Mówimy replikantom udaje się dotrzeć. Oni szukają wejścia wejścia, a Sebastian jest bardzo bliskim współpracownikiem Tarela, jeden chyba naprawdę z nielicznych, bo tam naprawdę nikogo nie ma w tym budynku. Gościem, który jest genetykiem i projektuje jakby, to też jakieś wzorce genetyczne tych
tych. No tak, on projektuje takie nawet, ma w domu takie zaprojektowane przez siebie żywe zabawki. Też jeszcze bardzo ważne jest to, że ma defekt genetyczny, który powoduje, że się szybko starzeje.
Szybko starzeje. Mówi, że ma 25 lat, wygląda na 40 coś, tak. Więc albo więcej pewnie.
I udaje się im bez jakiegoś tam większego problemu namówić go, żeby zorganizować spotkanie. Czy po prostu przemycić.
No, wiadomo, najpierw się pojawia Pris, który wiadomo, jemu się podoba, ale potem wybija oczywiście Batty, ponieważ jest takim tutaj rodzajem tutaj subtelnego gościa. Ale generalnie Sebastian jest zaciekawiony niby, no bo to kurczę, to są Nexusy 6, tutaj, które pomagałem projektować jeszcze. Więc kurczę, androidy zachowują się jak ludzie, kurczę, inspirujące, fascynujące. No to dobra, to pomogę wam.
No jeszcze empatię trochę do nich czuję, mi się wydaje. Taką
podejrzewam, że tak trochę. I on jest tak chyba najbardziej empatyczna osoba w tym filmie tak naprawdę.
I on wykorzystuje to, że ma dostęp do Tylera, grają razem w szachy.
Więc oni wykorzystują to jako kąt podejścia, że razem z Sebastianem grają i nagle Batty podpowiada mu ruchy, dzięki czemu pokazuje, że jest nie tylko lepszy niż Sebastian w szachy, ale jest też mądrzejszy od Tylera. I pokonuje go jakimś chytrym trikiem. I matuje go tam, więc...
Tak, Tyler zafascynowany puszcza go, do chaty. No i tutaj jest największa ta konfrontacja, bo Batty spotyka swojego stwórcę, jak on to mówi, Boga, Ojca.
I on mówi, czy jest jakaś metoda na przedłużenie tego życia, albo na usunięcie tej blokady 4 lat. I nawet sugerują jakieś rozwiązanie genetyczne, co nie wiem w ogóle skąd on ma taką wiedzę, nie? No ale powiedzmy, że ma, dobra, powiedzmy, jesteśmy w konwencji. W konwencji on wie takie rzeczy, zna się na genetyce. Więc wie. I sugerujemy 3 różne rzeczy, mówię, wszystkiego próbowaliśmy, tu nic nie działa, wszystko się rozpada, białka się rozpadają, tutaj się coś degeneruje, nie da się.
Według mnie Tyler tutaj ewidentnie ściemnia.
Bo on nie ma interesu, żeby przedłużać czas życia. Te androidy są prawdopodobnie, replikanci są prawdopodobnie tanie w produkcji względnie, więc co 4 lata wymienić, to nie jest żaden problem. Że te androidy się nie niszczą po prostu.
Naturalne, jak jest teraz, w dzisiejszych czasach po gwarancji się wszystko psuje.
Podejrzewam, że większość z nich nawet nie dożywa do tych 4 lat. Więc większość ginie, bo kurczę, kopią uran na asteroidzie gołymi rękami albo są posyłane na wojnę, nie? Więc wiesz, dla nich to z punktu widzenia firmy, po co im taki stary model, nie? 4 lata? Po co?
Za to mówi Tyler swojemu dziełu, że popatrz, co prawda może żyłeś 4 lata, ale jak wspaniałe
żyłeś, ile rzeczy zamordowałeś, ile widziałeś śmierci, ile widziałeś zniszczenia, widziałeś wszystko. Ja to na przykład to bym marzył, żeby tyle zniszczenia obejrzeć, ale mieszkam na planecie, która została wypalona wojną i zniszczona chorobami i promieniowaniem. Więc wiesz, zazdroszczę ci generalnie to, co się cieszy, że masz 4 lata. Ja wprawdzie żyłem 60, coś.
Scena jednocześnie ma budzić straszne takie, wiesz, uczucia w nas, taka ma być mądra, a z drugiej strony strasznie głupio się. Znaczy, ona ma taka jest dwoistość tej sceny.
Znaczy wiesz, jest coś takiego, że kurczę, ludzie bogaci nigdy nie wiedzą, jak będą się czuć ludzie biedni. Tak samo jak ludzie, którzy żyją ileś tam lat, nigdy nie będą wiedzieć, jak czuje się ktoś, kto żyje lat 4 i wie o tym, co gorsza. Więc on mówi, no przecież masz wszystko, nie? Czego ci brakuje? Wiem, kurde, może pożyć trochę dłużej, nie? Ale albo nie żyć przemocą i zabijaniem tylko.
W każdym razie replikant, że tak powiem,
Jest wściekły, no to jedyne, co możesz teraz zrobić, to najpierw wycisnąć oczy temu Tylerowi, a potem skręcić mu kark, potem jeszcze zabije Sebastiana.
Dlaczego on tego Sebastiana zabija?
No jest psychopatą, Batty nie jest, to nie jest normalne, nie postrzegajmy. Europejskie kino arthouse'owe.
Szkoda Sebastiana.
Cicho, dobra, okej, jasne, nie twierdzę, ale europejskie kino arthouse'owe. Nadal żył 5-krotnie dłużej ponad niż tamci, więc wiesz. To teraz to debatę wypowiedzi, ale za to patrz, ile żyłeś.
Ale dlatego
odbić piłeczkę.
Likwidacja, że tak powiem, Tylera i Sebastiana powoduje, że od razu zostaje zaalarmowany Decker.
Tak, jeszcze wcześniej rozmawiał z Gaffem, który mu przyniósł kolejną rzecz z origami pewnie, bo przez zapałeczkę, ludzika z zapałek. Gaff generalnie robi handcrafting generalnie cały czas w tym filmie, robi albo zwierzątka z origami, które też mają znaczenie, albo robi takiego ludzika z zapałek. Generalnie Gaff przyszedł, żeby mu powiedzieć, że tutaj masz jeszcze trójkę androidów.
Po zabiciu dwóch.
On mówi, dwójkę, jeszcze umiem liczyć, dwójkę. Nie, trójkę, bo jeszcze jest ta androidka z tego. Replikantka od Tylera i on teraz znikła, więc jest uciekinierką i teraz masz ją skasować, bo dołączamy do twojego zadania. I zostawia mu takiego ludzika, który ma dość ewidentny narząd. Wcześniej zostawił kurczaka, który jest symbolem tchórzostwa, przynajmniej w amerykańskim języku. Teraz on zostawia tego ludzika, którym pokazuje, że masz się kierować mózgiem, a nie tym drugim. I na końcu zostanie mu jeszcze jedna figurka. To na końcu.
W każdym razie od pewnego momentu wiemy, że ta Rachel też jest do odszczelenia niestety. Mhm. No i on tam z nią jest i dzwoni telefon, że trzeba przyjechać, że zabito Tylera, zabito Sebastiana i Sebastian właśnie mieszkał gdzieś tam, żeby on pojechał sprawdzić ten dom Sebastiana. A w tym domu Sebastiana przebrana za lalkę siedzi ta...
Za manekina takiego, tak?
Ta.
Zresztą on miał takie różne ruchome lalki, półżywe, półmaszynowe.
Ona się dobrze wtopiła. Siedzi ta replikantka, która atakuje Deckera, ale ponieważ ona głównie umie tańczyć, a nie się bić chyba raczej, to niestety, zostaje zlikwidowana, że tak powiem.
No, dokonał dymisji, jak to mówiono w polskim tłumaczeniu.
Znowu ginie w bardzo graficzny i kurde brutalny sposób. Ja to te filmy oglądałem ostatnio właśnie jadąc na orbiterku na siłowni, trochę mi było głupio. Co prawda miałem słuchawki, a tam takie rzeczy się na komórce, jak ktoś by spoglądał, to jakieś hardcore ogląda. Zabija ją i w tym momencie wraca właśnie Batty.
Batty, który właśnie została ostatnia rzecz mu zabrana, czyli ta Pris. Więc już teraz stracił wszystko, więc Batty co robi? Rozbiera się do gaci, zaczyna szaleć po tym budynku.
Tak, ewidentnie mu odbija palma.
To, mam teorię, ale to później.
Tak, odbija mu palma, ale z drugiej strony zaczyna jakieś wiersze cytować, jakieś wiliczanki.
On generalnie coś czuje, bo mówi, że Eureka zaczyna przestawać działać, więc mówi, że prawdopodobnie dochodzi mu to już w ostatnich minutach swojego życia teraz. Zbliża mu się ten expiry date. Więc walczą jednocześnie dyskutując, potem Deckard wychodzi na taki gzyns, potem obaj wychodzą na dach. Batty wychodzi z białym gołębiem w ręce, wygląda jakby chciał kogoś zatłuc z tym białym gołębiem.
Tak.
Potem Deckard wisi z dachu, potem jest ten monolog, który jest super słynnym monologiem, też super mega klimatyczny i tutaj się nie będę nawet próbował, mimo że podobno Rutger Hauer zmyślił go z głowy.
To jest tak zrobione, że Deckard w momencie wisi, już ma spaść, a Batty go łapie, podnosi go, ratuje mu życie, odkłada go i właśnie wali monolog, który podobnie jak aktor z głowy
podobno zmyślił, ja tam może jakoś szczególnie w to nie wierzę, no ale dobra. Widziałem tutaj rzeczy, które...
Ten monolog robi cały film po prostu, więc...
To jest ostatnie wspomnienie, które każdy będzie miał z tego filmu.
Tak.
Więc on mówi, że widziałem rzeczy, których tutaj wam ludziom się nie śniło. Widziałem jakieś straszne wojny, widziałem jakieś tam...
Odbicia Oriona i tak dalej. Tak, odbicia dokładnie. Światła w jakiś tam tych...
To jest taka typowa narkotykowa poezja, gdzie składa się że słowa, które brzmią ładnie razem, ale podejrzewam, że nic nie znaczą.
No, i na końcu mówi, że wszystkie te wspomnienia rzeczy zanikną jak
łzy w deszczu. One wszystkie przepadną jak łzy w deszczu i wypuszcza tego gołębia i umiera. Tak, i koniec filmu. I ostatnia scena filmu jest jeszcze tylko taka, że skończyłeś, zależy od wersji.
Tak, w tym momencie...
Twoja noobska wersja.
W tym momencie przylatuje jeszcze ten policjant, ten cały gaf i mówi do niego, i mówi mu, skończyłeś robotę? Mówi, skończyłem. I on mówi... I on mówi o Rachel. Szkoda tylko, że ona...
Gdzieś tam uciekła.
Nie. Szkoda tylko, że ona umrze, no ale każdy z nas umiera. W obu wersjach końcówki jest tak samo, że on właśnie mówi, że mówi do Deckera, że skończył zabijać ten gaf, czyli jak gdyby już nie ma żadnych replikatorów i mówi, szkoda, że ona umrze, ale każdy umiera. I on, Decker właśnie biegnie do swojego domu, boi się, że może ona...
No, że gaf już tam był i ją zabił.
I ją zabił, ale ona żyje.
Leży pod takim prześcieradłem więc bierze ją i wychodzą do windy, tu się za chwilę zaczną rozbiegać dwie wersje.
Tak, tu się rozbiegają dwie wersje i w obu wersjach jeszcze jak on wychodzi, to podnosi z jakiegoś tam zymsu...
jednorożca. Origami jednorożca. Co znaczy, że gaf tu był i mógł pod koniec zabić Rachel, ale nie zabił.
Nie zabił, ale to jest spójne z tym, co mu powiedział. Bo mu powiedział, że ona i tak umrze, więc w sumie puścił go, tak? Bo może policyjne, koleżeństwo policyjne prawdopodobnie też zapisał, że ją zabił. Wydaje mi się, że w obydwu...
Albo zapisał, że uciekła, może nikt nie wie, że
tak, ale generalnie widać, że w obydwu zakończenia jest powiedziane, że on ją puścił, że ich puścił. I tutaj są właśnie różnice, bo w wersji tej reżyserskiej i tej, która była pierwotnie, w tym momencie kończy się film.
Oni dochodzą do windy i tu się kończy film.
Natomiast ponieważ to Amerykanom w latach 80. się na tych testowych pokazach nie podobało, to w wersji kinowej, amerykańskiej i europejskiej dodano jeszcze jedną scenę, jak oni jadą samochodem gdzieś sobie po takich pięknych lasach, a miał być zniszczony świat. Miał.
Dokładnie, jadą taką górską, ale taką kretą drogą.
Ta scena, podobnie, ta chyba ten nawet lot jest chyba z jakiegoś innego filmu. Nie jestem pewien, czy nie jest z Lśnienia.
Nie,
ale jest z innego filmu, prawda? Jeszcze w voice-overze mówimy, że już szósty rok mija, ona jeszcze żyje.
Tak? Tak jest?
Tak, jest.
Ja kojarzę tylko takie, że nie wiemy, ile czasu zostało, ale w sumie kto wie.
Tak, ale jest podane, że już minęła, data już minęła.
I on mówi, że sugeruje, że ona nie ma tej daty, bo była takim jakimś egzemplarzem testowym i nie ma ustawionej tej daty przedawnienia.
Nie ma tej daty przedawnienia. Natomiast w wersji tej, tak powiem, reżyserskiej po prostu się kończy. Nie wiadomo, czy ona ma tą datę przedawnienia, czy nie. Znaczy wiemy, że ma uczucia, wiemy, że jest tym prototypem, ale nie wiem, tak naprawdę nie wiadomo, czy ona będzie żyć długo, czy nie będzie żyć długo. Tego nie wiadomo. To jest właśnie ta różnica.
Jeszcze jest jedna rzecz, której nie ma właśnie w tej wersji amerykańskiej, a jest zasugerowana w tej ostatecznej reżyserskiej, ponieważ Harrison Ford ma sny. I w tych snach wiecznie śni mu się jednorożec. I ten jednorożec koresponduje z tym jednorożcem, który zostawił Gaff, tak jakby on coś wiedział, że ten jednorożec mu się śni, chociaż Deckard mu nie powiedział nigdy.
To jest
sugestia, że ten jednorożec jest implantowanym wspomnieniem, ponieważ Deckard jest replikantem.
Tak, ale to jest
coś, co nie wynika prawie kompletnie z niczego.
To zupełnie nie wynika z filmu i z tego, co się, że tak powiem, na internetach piszą i wszyscy aktorzy mówią, to jest pomysł, na który wpadł reżyser.
Na samym końcu, po zmontowaniu filmu.
Po zmontowaniu filmu i zupełnie nawet bardzo możliwe, że gdzieś między latami 80. a latami 90. na to wpadł. Bo ten jednorożec jest ewidentnie symbolem tego, że Gaff po prostu mu daje symbol, znak, że może iść za swoimi marzeniami, wypuszcza ich i sru. I to jest ten znak. A ten jednorożec po prostu jest wrzucony na siłę w pewnym momencie do tego filmu. Jest taka scena, jak on sobie gra na pianinie.
To są dwie rzeczy, które widać, że on myśli o jednorożcu.
Tak. I tu jest wrzucony jednorożec. I chyba ten jednorożec też chyba pochodzi z innego filmu.
Mówią, że on pochodzi z filmu Legenda, ale to chyba nie jest prawda, bo ktoś porównywał ujęcia.
Ale w każdym razie to jest rzecz, która została dołożona do przez Scotta tylko po to, żeby w jakiś sposób na siłę mógł powiedzieć później w wywiadach, że on od zawsze mówił, że Deckard jest androidem. Czemu zaprzeczać? Wszyscy zaprzeczają, którzy cokolwiek mieli z tym filmem wspólnego. Scenarzysta, Harrison Ford. Wszyscy twierdzą, że że nie było ani słowa wspomniane na ten temat i że wszyscy grali ten film, robili tak, jakby on nie był tym androidem i to prawdopodobnie po prostu reżyser wymyślił potem, jakby to było, kurde, fajny film zrobiłem, ale jakby było jeszcze fajniej, jakby on może jednak był androidem.
A jakbyśmy tak zrobili jeszcze jedną wersję, to by się dostało prawa na nowo i wtedy moglibyśmy je wydać i nowy box set i tak dalej. Dobra, nie będę już tam rzucał oskarżeń dla Scotta, ale generalnie tak troszkę to wygląda, żebyśmy zrobić kolejną wersję.
Po prostu to są artyści, im czasami coś bąbelkuje w głowach, mi się wydaje.
Prawdopodobnie ma zaimplantowane wspomnienie, które sam sobie zaimplantował, że tak myślał od początku.
Ale na szczęście to nie jest kanoniczne, bo nowy Blade Runner...
Nigdzie nie jest powiedziane wprost na pewno, nie? To jest bardzo dickowskie. To jest mega dickowski ruch. To jest dużo bardziej dickowskie niż cała reszta filmu. Bo w Dicku, jak mówiliśmy ostatnio, zawsze jest taki moment, że bohater dowiaduje się czegoś, co wywraca całego świat do góry nogami, nie? I to jest właśnie ten moment, nie? Gdyby Harrison Ford się dowiedział. Albo sobie to uświadomił, że to wywraca, że bohater albo wszystko, coś w jego życiu, albo całe jego życie jest inne niż myślał, albo on sam jest inny niż myślał. Nie?
Wszystko fajnie, ale jak Harrison Ford bierze tego jednorożca, się raczej śmieje, raczej się cieszy.
Cieszy się, że Gaff tu był, ale nic nie zrobił, więc znaczy, że go wypuścił.
Tak, więc jest to dołożone potem. No ale parę lat temu wyszedł nowy Blade Runner, w którym ewidentnie jest powiedziane, że Harrison Ford nie jest replikantem i stru, i koniec. Więc nie musimy wnikać. Na szczęście oprócz tej wizji, tej małej wizji jednorożca, nic w filmie nie mówi. Nawet szczerze, jakby mi Ridley Scott nie napisał tego w jakimś, kurde, wywiadzie, to bym też nie pomyślał w życiu, że ma coś wspólnego jedno z drugim. Po prostu bym sobie pomyślał, że on sobie myśli o jednorożcach, no i tyle. Nie wiem, to scena wyciągnięta z
tyłka. Może byli takimi super bliskimi kumplami, żebym się zwierzył kiedyś przy whisky, żebym się siedział jednorożca i Gaff jako dobry kumpel go puścił i wystawił jednorożca, no nie wiem.
Ale w ogóle absurdalny jest fakt ten, że po co ktokolwiek miałby komukolwiek wtykać jednorożce do głowy. To jest w ogóle też głupie. Poza tym wspomnienia są implantowane wstecznie, bo jemu się śnił ten jednorożec wtedy. Teraz, to jest w ogóle, nie wiem, to jest wymysł reżysera, któremu w końcu dano za 8 razem podejść pełną kontrolę nad tym. Chociaż ta wersja z 1992 roku, która była nazwana reżyserską, ale nie była reżyserską, ale była na podstawie tego, co reżyser chciał zrobić, to podobnie już ma tego już jednorożca, tylko w krótszego.
Krótszy
jednorożec.
Wersja bezprzegubowa.
Boże, dobra.
Dobra.
Ach, te efekty specjalne.
Ach, te efekty specjalne.
Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
Tak, chcę powiedzieć, że przede wszystkim ludzie myślą, że Deckard jest głównym bohaterem filmu, a głównym bohaterem filmu jest Roy Batty. Bardzo, bardzo wiele tego uważa, bo on dokonuje podróży w tym filmie, nie Harrison Ford, który w zasadzie robi w kółko to samo i napędza akcję tylko. I głównie go śledzimy, bo jego oczami oglądamy ten film, ale głównym bohaterem jest Roy Batty. Gościu, który jest taką bardzo mocno wykrzywioną karykaturą Jezusa. Nie wiem, czy wiesz, bo to jest gościu, zobacz, to jest taki alternatywny Jezus, który po całym życiu cierpień i upokorzeń i wykorzystywania dotarł wreszcie przed oblicze swojego Boga, tak? Ascendował do tej mistycznej piramidy i dotarł przed oblicze swojego Boga.
Strącił go.
I dowiedział się tam, że on nie tylko nie będzie Mesjaszem, i nie tylko nie będzie Mesjaszem swojego ludu, jako pierwszy dostąpi zbawienia i życia wiecznego, czy tam prawie wiecznego, bo tam dla niego 60 lat to wieczność. Nie tylko nie będzie żył wiecznie, ale nikt nie będzie żył wiecznie i nikt nie będzie zbawiony, ponieważ Bóg no to gdzieś i tego nie chce. Po co mu to? Nie chce tego. Więc Roy Batty zabija tego Boga, to jest odstępstwo jakby historii biblijnej, zabija tego Boga, potem jeszcze zabija jego anioła Sebastiana,
no.
Nie? Potem schodzi na dół, potem sam siebie obdziera z szat, potem sam sobie wybija gwoździe w ręce, bo to też jest w filmie,
wybija sobie
gwoździe w ręce, a na koniec, jak już ginie, to wybacza swoim wrogom. I wypuszcza tego białego gołębia, białą gołębicę.
Mesjanizm, to jest taki za mesjanizm,
mocno powykręcona karykatura Jezusa. Więc to już masz odpowiedź, dlaczego chodził goły wtedy, dlaczego pakował sobie gwoździe w ręce, już wiesz, ponieważ jest nawiązanie do Biblii.
Robi się tylko pytanie, czy o tym myślał reżyser, czy właśnie.
Znaczy wiesz, no, czy może, z tymi gwoźmi to naprawdę...
Znaczy z tymi, znaczy okej.
Okay, budzi skojarzenia,
chociaż fabularnie chodziło o to, żeby sobie dać adrenaliny, bo nie chciał umrzeć. On sobie to wbija po to, żeby on widzi, że umiera,
żeby jeszcze
mieć chwilę powera. Może widział to, że tak powiem, aktor, dlatego walnął na końcu taki ładny monolog, który pasuje pod to wszystko. Ale wyszedł im całkiem fajny film. Czasami rzeczywiście się, Michał, czasami reżyserzy przeginają, jak się daje im za dużą wolność twórczą.
Ludzie przeginają, generalnie.
I tutaj mamy szczęście, że ktoś powstrzymał. No bo czasami są straszne rzeczy, potrafią reżyserzy zrobić, jak im za dużo się daje wolności.
Nie wiem, dlaczego próbował wypełnić miejsca puste w swoim filmie, który sam zostawił umyślnie, żeby były puste. Bo ten film naprawdę można sobie analizować na wielu sposobów, łącznie z karykaturą Jezusa, nie?
Tak.
Także można powiedzieć, że to jest film o tym, że nie wiem, że niszczymy pomniki swoich bogów na przykład, nie? Albo że nie potrzebujemy Boga, bo Bóg o nas nie dba. Albo że ludzkość mieni się Bogiem, a jest potworem na przykład, nie? Tak jak właśnie ten cały tajemnic.
A Ridley Scott siedział 10 lat i myślał, co by tu kurde wymyślić.
Co by tu jeszcze udziwnić w swoim filmie, tak. Mimo że ten film no,
już nie musiał.
Jest idealnym polem dla wyobraźni widza, który może sobie podstawić dowolne znaczenie. Jest ambiguous, nie wiem, jakie jest dobre polskie słowo na to.
To jest zupełnie jakby ktoś prequelę do Aliena robił.
No, coś takiego. Zupełnie. Wyjaśnić, skąd się wziął ten statek na początku,
tak,
nie?
Tak, zupełnie.
Jakby to miało jakikolwiek sens, nie?
Na to mniej więcej...
Jak się nazywa ten reżyser, niech sobie przypomnę.
Jakby był kłotliwe i bezsensowne prequele do swoich... A tutaj, bo na szczęście nie mógł dużo zrobić, bo miał tylko...
Tyle materiału.
Tak.
Chociaż w mojej wersji było jedno zdjęcie, które było ewentualnie nowe, bo było komputerowe. No, Deckard patrzy na zdjęcie i ono jakby zaczyna wychodzić do niego. Nie wiem, czy to jest jego wizja taka, czy to jest faktycznie jakieś trójbiorowe zdjęcie. Wyglądało bardzo kiepsko, to ci mogę powiedzieć. To jest takie ewidentne, jakieś no, wczesne lata 2000 podobne. Kiedy mówisz, że jest ta wersja to ostatnia?
2007.
No to coś koło tego. No,
może tak być. Bo w oryginalnym filmie nie ma ani jednego efektu cyfrowego, wszystko jest robione.
Nie, to było ewidentnie komputer. Tak. Nie było technologii na pewno. Może jakieś ekrany, które wyświetlają.
Cieszmy się, że film, że tak powiem, nie udało się go udziwnić aż tak bardzo. Nawet ten jednorożec nie robi jakiegoś tam spustoszenia. W sumie niech se będzie. Tam latają sowy i biegają strusie, może się kurde komuś przyśnić jednorożec. Niech ma wizję Deckard. Niech się cieszy, niech se myśli kurde o wolności. Ja myślę, że on o wolności wtedy myśli po prostu o tym, żeby chciał biegać po lesie
z jednorożcami, biegać z jednorożcami, pływać z delfinami i oglądać tutaj odblaski na ramieniu Oriona.
Coś takiego. Dobra, efekty specjalne. Michał, jakie tam są piękne?
To jest efekt specjalny, wspaniały. Cała ta makieta miasta naprawdę robi wrażenie. Jest ta gigantyczna piramida w środku miasta, te płomienie, które tam buchają, które nie mają kompletnie żadnego sensu, ale robią wrażenie gigantyczne. Potem się pojawiają w różnych innych filmach.
Co ciekawe, te efekty były, z tego co słyszałem, robione sprytnie, ale po taniości.
Sprytnie, ale po taniości. Cały plan jest modularny. To miasto można przestawiać. Niektóre budynki mają inną funkcję na przykład. Jeden z budynków na przykład, to ta piramida, poza tym, że jest piramidą, to jeszcze ma z boku takie pylony pochyłe i te pylony można postawić i robią za budynki. Nawet widać, że niektóre budynki nie mają sensu, bo mają pochyłe piętra. To są właśnie te pylony, które zostały postawione do pionu.
A wszystko to, co było gdzieś tam w tle, to oni jeździli po jakichś rafineriach, w nocy robili zdjęcia na dużym kluczu i później wycinali z tego.
Sam ten płomień.
Wycinali w ogóle te rury wszystkie wycinali, robili z tego taki płaski obraz. I to, co jest z tyłu, to jest w ogóle wklejony taki zdyk. No może ten dykty w jakiejś plastiku, ale wklejone. Te wybuchy wszystkie, to podobnież miał ziomek stokowe zdjęcia, bo jakiś czas wcześniej miał zrobić jakiś film, do którego miały być największe wybuchy na świecie i nakręcili te największe wybuchy na świecie, ale się wtedy im rozwinęła wizja artystyczna z reżyserem. Ten koleś, który efekty specjalne robił, rozwinęła mu się wizja artystyczna z reżyserem i mu zostały te wybuchy.
Więc skończył z tymi wybuchami, jak Himmelsbach z angielskim.
Więc je dorzucił. Tam największa robota jest w tym, że tam podobnież swój szczyt osiągnęła technologia nakładania kolejnych...
Jest kilkanaście warstw podobno w niektórych ujęciach z tym deszczem. Na tym dachu jest podobno kilkanaście różnych warstw obrazu nałożonych jedna na
drugą. To jest taka technologia, że w kamerze po prostu się nagrywa kolejne przejścia kamery na tej samej taśmie, albo nagrywając z różnym naszym światła, albo zasłaniając część kamery czarnym po prostu tym. Takie totalne kluczowanie, że się zakrywa część kamery jakimś czarnym materiałem i tylko tam, gdzie jest nowa część nagrywana, tam jest to...
Tam się wświetla film. Tam, gdzie wcześniej było zasłonięte, teraz mamy pustą kliszę i możemy tam wświetlić następny film. Tak, jak stara kino.
Tak, także ten jeden przelot na początku był kilkanaście razy nagrywany. Na początku lekkie oświetlenie, potem włączyli światła takie mikro, które były tam od spodu doprowadzone światło wodami. Potem nakręcili jakiś taki glow, później nakręcili dym. Potem na przykład te wybuchy to po prostu brali takie małe białe ekrany i od tyłu je puszczali. Przy czym wszystko było czarne, więc tylko to było widać. I po kilkunastu razach wyszło to mega organicznie. A przez to, że to nie jest cyfrowe, to się wszystko tak razem zlało, co nie? Nie ma tam kluczowania praktycznie niczego. Więc to jest wszystko dobrze zlane i dzięki temu ten film się bardzo mało zestarzał, jeśli chodzi o te efekty.
Także modele tych budynków czytałem, że niektóre z nich pochodzą z innych filmów. Na przykład jest dość widoczny Co ku Milenium.
Jest widoczny.
Jeden z budynków prawdopodobnie, to jest podobno statek z E.T.
Oni tam podobno już brali wszystkie.
Nie wiem jak jest dzisiaj, ale kiedyś było takie prawo, że jeśli ktoś jest designerem i budował te makietki
to
i tak dalej,
używać.
To ma, może, nie ma prawa może do samego tego obiektu, ale ma prawo wziąć sobie swoją formę, bo ona jest jego i może ją użyć na przykład w innym kontekście. Tak jak na przykład jakby chciał tam puścić Co ku Milenium, to nie można, ale mógłby z niego zrobić budynek.
W ogóle podobno jak jakieś sklepy wpadli, bo kupowali różne rzeczy, różne
to
modele.
To jest klasyczna metoda robienia starych modeli.
Kupuje się
modele do sklejania, wywala sam model i bierze tylko te obramowania.
Także to są mega efekty.
To się nazywa kitbashing czy coś takiego.
Po drugie były bardzo fajne, jak się mówi po polsku, sety, kurde.
No, plany.
Plany zdjęciowe też bardzo fajnie zrobione. Dużo dymu, dużo dymu.
Żeby zagłuszyć to, że w tle jest kawał ściany po prostu.
Tak. I dzięki temu dużo dymu, ciemno, trochę fajnego światła, dzięki temu takie to pięknie wyszło.
No ale też dla one się rozlewają pięknie w dymie i tak dalej.
No tak, tak.
Ten smog przecież, który jest...
Wyszło im to trochę, znaczy nie przypadkowo, ale tak wiadomo, że kręcili to też właśnie po to, żeby ukryć, jaki to było tandetne tak naprawdę za dnia.
No ale wiesz, na tym polega kino, żeby ukrywać.
Na tym polega kino, to magia, tak? Magia udawania.
Tak. Za kamerą też przecież nic nie ma, ale wiesz.
Pięknie. No film rzeczywiście bardzo fajny. I jeśli ktoś nie oglądał w ogóle, to musi obejrzeć koniecznie. Najlepiej na początku chyba jednak. Ja bym tą wersję mimo wszystko polecił.
To trzeba jeszcze odróżnić.
Odróżnić, tak.
Nie od tego. Zobaczcie sobie, ile trwa i patrzcie na runtime.
Znaczy, jak usłyszycie głos Harrisona Forda za tego, jak on będzie na ekranie nic nie mówił, to znaczy, że wiadomo, że to jest ta wersja. A jak ktoś oglądał tą starą, to bardzo fajnie sobie obejrzeć tą bez tej narracji, bo ona robi mega robotę, jak się to ogląda bez tego gadania tego Harrisona Forda non-stop, bo on ciągle gada i gada. piękny tutaj widzicie, moglibyście się cieszyć tym pięknym obrazem, tym światłem tutaj, tą muzyką piękną, a Harrison ciągle nadaje, że kurde, właśnie leci samolocikiem, tak?
Myślę o tym, jak bardzo jestem odczłowieczony i tutaj...
Więc...
Czy to ja jestem tutaj człowiekiem, czy może jestem potworem, a oni są bardziej ludzcy?
Ale myślę, że paradoksalnie dzięki temu ma się tą szansę obejrzeć ten film na dwa różne sposoby, albo dwa po sobie, to bardzo, kurczę, jest fajne. I ja obejrzałem właśnie tą wersję teraz bez tego voiceovera i później przekręciłem sobie, tylko przeklatkowałem, przerzuciłem sobie tą wersję z voiceoverem, no to ta bez voiceovera jest fajniejsza do oglądania. Dla mnie, w tym momencie, ale jakbym, mówię, wtedy
no
to oglądał,
to oryginalnie wtedy to...
To bym nie wiedział, co chodzi. To bym, kurde, chyba wyłączył, bo on tam rzeczywiście 15 minut potrafi jeść tą zupę. Chodzi po mieszkaniu i, kurde, brzdąka na tym, po
na
czym...
Pianinku.
Na pianinku, po czym 15 minut powiększa zdjęcie.
Większe zdjęcia, niszcząc kino przy okazji. No tak jak mówię, to jeśli ktoś się spodziewa tam super mega fabuły, to tam nie ma super mega fabuły. Ta fabuła jest dosyć prosta i dodatkowo taka, która już później jeszcze była katowana na milion sposobów.
Tak, wiadomo.
Więc to jest film, który się ogląda dla klimatu. To jest film, który się ogląda dlatego właśnie, że cieknie z ekranu z jednej strony przyszłość mroczna, dystopijna, z drugiej strony te neo-noirowe właśnie nawiązanie do tych klasycznych kryminałów, gdzie detektyw rozwiązuje przestępstwo, ale tak naprawdę nie wierzy w kompletnie nic, że to da cokolwiek, bo jest noirowym bohaterem. I nihilizm się sączy i tak dalej. Może zobaczyć ten świat, który faktycznie wygląda, jakby ktoś po prostu porzucił, bo tam już nikt nie mieszka. W sumie jest bardzo kultowa architektura, ta kamienica Sebastiana i wcześniej to mieszkanie, w którym mieszka Descartes.
To są
tam takie bardzo klasyczne kafelki, które są z takiego innego budynku super kultowego, jakiegoś architekta amerykańskiego. To jest taki brutalizm, ale tak, jeśli są kształty takie bardzo geometryczne i nieokrągłe, to jest prawie zawsze Art Deco, jeśli to oczywiście nie pochodzi z jakiejś zamieszkłej przeszłości. Ale te kafelki są zaczerpnięte z takiego bardzo kultowego domu, zbudowane przez jednego bardzo znanego architekta w latach 30. Jeśli ktoś oglądał Westworld na przykład, to tam te kafelki też się pojawiają. I generalnie, jeśli ktoś pewnie będzie w przyszłości, będziecie przypadkiem oglądać jakiś film o androidach i gdzieś zobaczycie ten kafel, to jest właśnie to.
Dobra, wydaje mi się, że możemy chyba na tym zakończyć ten odcinek. Obejrzyjcie sobie. Na HBO jest wersja dostępna na HBO Max, to jest wersja z voiceoverem. Wersja bez voiceovera poznikała znowu, kurczę, nie wiadomo, musiałem obejrzeć na, wiecie gdzie, CD Action. Ale przez długie lata były to dostępne filmy, a te filmy, kurde, znikają i pojawiają się, to jest masakra z tym, kurde, streamingami teraz, to się robi, już się zaczynam wkurzyć, kurczę. Już
to się no to musisz boxseta sobie kupić, jak jesteś taki fanem wielkiego, kup sobie jakiś Blu-ray, a potem się okaże, że masz wersję dla amerykańskiej widowni.
Bez niczego. Także musicie poszukać, możecie rzeczywiście sobie kupić, na pewno gdzieś tam DVD jakieś leży gdzieś.
Zakurzone. W gali albo gdzieś pewnie.
Pewnie dali. I co, chyba kończymy, widzimy się już niedługo, pozdrawiamy Bork.
Kim Fix.
Retrogralnia.